List do Rzymian 10:17. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusowego. Chciałbym nawiązać do takiego kazania, które kiedyś tutaj wygłaszałem, może z 2 lata temu, może z rok. To była opowieść o otwartych i zamkniętych oczach. Tam się pojawiła taka myśl, że świat jest dla nas takim, jakim go widzimy. W tak postrzeganym, a nie inaczej, świecie żyjesz ty, w tak postrzeganym świecie, jak ja go widzę, żyję ja. Pamiętam kiedyś takie niezwykłe doświadczenie dla mnie ze szkoły. Miałem kiedyś podopieczną, która była dosyć mocno zaburzoną dziewczyną. Ale pamiętam taką sytuację, kończę kiedyś zajęcia, wychodzę na korytarz i widzę, że ta dziewczyna stoi przy oknie, patrzy przez okno, bo to była przerwa, postanowiłem się przy niej zatrzymać, porozmawiać. Zatrzymuję się i zadaję jej pytanie, no jak tam ci ten dzień dzisiaj mija? Jakieś takie lodołamacze na sam początek rozmowy. I nagle słyszę, że ta dziewczyna mówi, nasza szkoła jest beznadziejna. Nikogo w tej szkole nie interesujesz. Choćbyś nie wiem, przez co przechodziła, przechodził, nikt się przy tobie nie zatrzyma, nikt z tobą nie porozmawia. I nagle ja stoję obok tej dziewczyny, zatrzymałem się i rozmawiam z nią i zdaję sobie sprawę, że ona patrzy przez okno na zupełnie inny świat. Stoimy obok siebie, żyjemy w tej samej szkole, ale żyjemy w 2 zupełnie innych rzeczywistościach. Świat jest dla ciebie takim, jakim go widzisz. Jeżeli tak jest, to jest też, nawiasem mówiąc, jeden z powodów, dlaczego zawsze szukam ludzi, którzy mnie inspirują, żeby mieć odtrutkę na to nasze polskie narzekanie. Ja nie lubię takiego świata, zbudowanego na założeniach, że tu się nic nie da zrobić, że to wszystko jest beznadziejnie, że to jest szaro, buro i ponuro. Tak zawsze szukałem takich Adamów, Stepasiuków, zawsze szukałem ludzi, dla których wszystko było możliwe. To było szalone często, ale ja potrzebowałem spojrzeć przez okulary kogoś, kto widzi inny świat i żyje w innym świecie. I teraz zobacz. Zdolność, którą rozwinęliśmy jako ludzie. Profesor Koziołek mówi, że to jest nasza przewaga gatunkowa. To jest zdolność do wyobrażania sobie alternatywnych scenariuszy. Jesteś w stanie wyobrazić sobie inny świat niż dane, które do ciebie przychodzą, które interpretujesz tak albo inaczej ze względu na to, że patrzysz na ten świat przez określony rodzaj okularów. I zobacz, co się dzieje w Ewangeliach, kiedy Jezus dzieli się przypowieściami o innym świecie. Opowiada uczniom o Królestwie Bożym i mówi, wiecie co, Królestwo Boże jest jak... I zaczyna się jakaś przypowieść. Przy innej okazji mówi, do czego porównałbym Królestwo Boże? O, porównałbym je do tego. Co się tutaj dzieje? Jezus inspiruje ich wyobraźnię. Ponieważ jesteśmy w stanie wyobrazić sobie alternatywne scenariusze życia. Jesteśmy w stanie z tych metaforycznych cegieł, które dostajemy w Ewangeliach, jesteśmy w stanie zbudować w swojej wyobraźni, w swoim umyśle inną wizję rzeczywistości. Nasza wyobraźnia, zauważ, że to jest bardzo ważny element, jeżeli czytamy Księgę Izajasza od 40 rozdziału do 66, nasza wyobraźnia, wyobraźnia ludzi, którzy byli w niewoli, którzy przeszli przez bardzo trudny okres w swoim życiu i indywidualnie, i społecznie jako naród. Księga Izajasza od 40 rozdziału jest zbudowana na obietnicach. I to jest inspirowanie wyobraźni słowem obietnicy. Jeżeli otrzymuje obietnicę, ona jest w stanie wnieść nowe światło do mojego postrzegania rzeczywistości. Coś się może w moim umyśle otworzyć. Ona może przynieść ze sobą wizję innego życia. Zachęcić mnie do tego, że nie muszę tak żyć, wybieram inaczej. Bo uwierzyłem, że jest alternatywny scenariusz życia, jest inny świat. Moja wyobraźnia została zainspirowana przez Słowo. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusowego. Między innymi z wykorzystaniem tego materiału. Jeżeli dzisiaj zaczynam żyć w świetle wizji lepszego świata, lepszej przyszłości, która pociąga mnie ku sobie, ku celowi, którym jest. Jeżeli zaczynam dzisiaj tak żyć, to moje życie staje się częścią zmiany, którą chciałbym widzieć. Ale to jest ten mechanizm tak naprawdę, i to też znajdujemy w Ewangeliach, chciałbym, żebyśmy za chwileczkę to zobaczyli. Ten mechanizm, on może działać na kilka różnych, przynajmniej na dwa różne sposoby. Jeżeli otworzymy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, zachęcam do tego, od wersetu 13 do 21. Ewangelia Łukasza, 13 do 21. I rzekł ktoś z tłumu do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby się ze mną podzielił spadkiem. Jezus mu odpowiedział: Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział też im takie podobieństwo, taką przypowieść. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam zrobić, skoro nie mam już gdzie gromadzić moich plonów. I rzekł: okej, uczynię tak. Zburzę swoje stodoły, zbuduję większe i zgromadzę tam całe moje zboże i wszystkie moje dobra. I powiem sobie: człowieku, masz wiele dóbr nagromadzonych na wiele lat. Odpocznij. Jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu rzekł: głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I drugi podobny fragment, list Jakuba 4:13-16. Jakub pisze takie słowa. A teraz do was, którzy mówicie: dziś albo jutro pójdziemy do tego albo innego miasta, zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlowali, a ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Po czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się swoimi przechwałkami. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Myślę, że wielu z nas z przerażeniem oglądało w internecie, w telewizji, w prasie relacje z pożaru, który się przetacza przez Los Angeles. Również przez bardzo bogate dzielnice. Ludzi, którzy mogliby być ilustracją tej postaci z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Wszyscy budujemy na jakichś założeniach, które traktujemy jako pewniki. Zakładam, że bogactwo da mi bezpieczeństwo. I nagle przychodzi kryzys, który podważa ten pewnik i otwiera mi oczy na inną rzeczywistość, której nie chciałem widzieć, na rzeczywistość mojej kruchości. Na to, jak kruche jest moje życie, na to, jak kruche jest moje ciało, moja psychika, jak niepewne jest życie, nieprzewidywalne. I jeżeli moje oczy otwierają się na taki świat, to teraz staję przed pytaniem, okej, to jak powinienem żyć? Żyjesz w takim świecie, w jakim go postrzegasz. Jeżeli twoje i moje oczy otwierają się na inną rzeczywistość, rzeczywistość ludzkiej kruchości i tego, jak niewystarczające i kruche są zabezpieczenia, które sami budujemy, to pytanie, jak w takim świecie żyć. Ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Łukasza 1:46-55, czyli pierwszy rozdział Łukasza. Przydała się trzecia ręka, ale jakoś sobie muszę poradzić. 46:55. I powiedziała Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię, a miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na swoje miłosierdzie. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Zwróćcie uwagę, że jest to przykład Izrael, który żyje pod okupacją. I nagle pojawia się postać, która dostaje słowo obietnicy i cieszy się, bo to słowo obietnicy jest jak deszcz na pustyni w tamtych warunkach. Maria odżywa pod wpływem słowa, które inspirują jej wyobraźnię, otwierają jej oczy, jest w stanie zobaczyć inny świat, inne życie, inną rzeczywistość, którą Bóg otwiera. Świat jest dla ciebie i dla mnie takim, jakim go widzimy. Wiara, która ma wpływ na moją postawę, którą w życiu przyjmuję, rodzi się w wyniku spotkania ze Słowem Chrystusowym. I teraz zobacz, bo postawa człowieka, który ma nadzieję i wpływ, jaki to ma na jego życie, jest inna niż postawa człowieka, który nie ma nadziei i to ma wpływ na jego życie. Kochani, napełniajmy się Słowem. Niech to Słowo inspiruje naszą wyobraźnię. Poddawajmy, tak jak Paweł będzie pisał w swoich listach, poddawajmy wszelką myśl pod wpływ Słowa, żeby tutaj dokonała się przemiana. Żebyśmy zobaczyli inną rzeczywistość, która jest obiecana. Nie kiedyś tam w przyszłości, ale jest przyszła do nas, zamieszkała między nami, po to, żeby tu i teraz zaczął się proces. On się tutaj nie skończy, ale tutaj się zaczyna. Może się zacząć dla ciebie i dla każdego z nas. Proces zmartwychwstania. I tak jak czytamy w końcówce kazania na górze, w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, chciałbym jeszcze do tego fragmentu się też odnieść. Jezus kończy to kazanie opisujące inny świat, inną rzeczywistość. Takim ostrzeżeniem, ale też i obietnicą, zachętą. Każdy więc, kto słucha moich słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na skalę. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skalę. Ale każdy, kto słucha tych słów moich, ale nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Napełnianie się Słowem inspiruje moją wyobraźnię, otwiera moje oczy, zaczynam widzieć inną rzeczywistość, daje mi Boże obietnice, dają mi nadzieję na inny świat, na inne wybory, na inną postawę, którą przyjmę, na inne życie. Ale dopiero czynienie tego słowa jest w mocy Ducha Świętego, jest doświadczaniem zmartwychwstania do nowego człowieczeństwa, do procesu przemieniania się na obraz Chrystusa, do nowego życia, do nowego świata, do którego Bóg nas zaprasza. Nie tylko w Nowym Roku, ale codziennie, za każdym razem, kiedy otwieramy Biblię. Módlmy się. Panie, prosimy Cię, aby każde otwarcie Twojego słowa było otwarciem naszych umysłów na ziarno, które padnie na tę glebę, aby ona była przygotowana, aby to ziarno przyjąć, aby ono zaczęło owocować. Panie, ta przemiana umysłu, o której czytamy, to w jaki sposób Jezus prowadził do tej przemiany swoich uczniów i swoich słuchaczy. Niech stanie się, Panie, naszym udziałem. Krok po kroku, niech każde otwarcie Twojego słowa będzie malutkim krokiem, ale we właściwym kierunku. Naucz nas, Panie, otwierać się na moc Twojego Ducha, żeby to słowo, na które otworzą się nasze oczy, móc wdrożyć do naszego życia. Panie, Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś naszym zmartwychwstaniem. Ty jesteś naszym odrodzeniem. I za to Ci dziękuję. Amen.